podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. O historii i nie tylko.
Od upadku totalitaryzmu nazistowskiego w Europie minęło ponad 70 lat, od upadku komunizmu około 30. Opowieścią o tej historii zajmują się różne instytucje, także w Europie. Wiele z nich należy do Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. O tym, jak się o tej historii opowiada, o tym, co się o niej opowiada i czy Europa potrzebuje pamięci i sumienia. Porozmawiamy dzisiaj w tym naszym spotkaniu w podcaście Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
Aneta Kuperska
i Sylwester Strzałkowski. Witamy Państwa, a naszym gościem jest pan dr Marek Mutor, prezydent Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. Witamy pana, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
To dodajmy jeszcze, że szczęśliwie Śląskie Centrum Wolności i Solidarności od grudnia ubiegłego roku jest także członkiem Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. Czym jest Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia? Od tego zacznijmy.
Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia to jest organizacja międzynarodowa istniejąca już od 2011 roku, która zrzesza, gromadzi instytucje takie jak muzea, archiwa, ośrodki badawcze, także instytucje pozarządowe, które w całej Europie, nie tylko w Europie, zajmują się pamięcią ofiar totalitaryzmu XX wieku. No to jest ważki temat. Sama platforma powstała w odpowiedzi na rezolucję Parlamentu Europejskiego. W 2009 roku Parlament wezwał do tego, żeby taka organizacja powstała. No i to jesteśmy właśnie my. Dwa lata później to się stało. Bardzo się cieszę, że do naszej rodziny tych już ponad 70 instytucji pamięci z Europy dołączyło Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. To jest kolejny polski członek i myślę, że to jest bardzo rokujący, dobry, kolejny kontakt w Polsce. Ja jestem z Polski, więc też się bardzo cieszę z tego powodu i że też ta opowieść o kopalni Wujek, o Śląsku, o Solidarności, o zmaganiu się z systemem totalitarnym komunistycznym właśnie ze Śląska dzięki temu bardziej popłynie w świat.
Ponad 70 instytucji, jak pan powiedział, należy do Platformy, ale mam takie wrażenie, patrząc na listę członków, że Polacy stanowią tam, no nie większość, ale chyba największą grupę. To o czymś nam mówi, o historii i teraźniejszości, czy to przypadek?
Myślę, że to mówi też o tym, że w Polsce dość dużą uwagę przykładamy do historii. To bardzo dobrze, że są silne instytucje. No już w tej chwili to jest grupa naprawdę do bardzo poważnych instytucji, bo to jest Instytut Pamięci Narodowej, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Historii Zajezdnia z Wrocławia, ale też Fundacja Ośrodka Karta. Można powiedzieć, no takie ważne instytucje, które się tą historią zajmują. W sensie ilości pewnie więcej jest instytucji czeskich. Jest też sporo instytucji w różnych innych krajach, na przykład w Albanii, poza strefą Unii Europejskiej, ale przecież w państwie, które bardzo mocno doświadczyło totalitaryzmu komunistycznego, to w Polsce rzeczywiście to są instytucje bardzo silne. I myślę, że to nie jest też przypadek, bo polskie doświadczenia zmagania z oboma systemami totalitarnymi są bardzo mocne, ale też my jakoś potrafiliśmy o to zadbać, żeby właśnie budować silne instytucje, żeby przeznaczać czas, uwagę i pieniądze na to, żeby powstawały właśnie miejsca edukacji. To też, myślę, wynika z takiej potrzeby społecznej, która w Polsce była i jest.
Wśród członków 70 instytucji oraz organizacji z 20 krajów są też kraje pozaeuropejskie z Ameryki Północnej.
No tak, i rzeczywiście jednym z takich członków z ostatnich lat jest chociażby Fundacja Victims of Communism Memorial z Waszyngtonu. To jest pierwsze poważne muzeum komunizmu w Stanach Zjednoczonych, pięknie położone właściwie, jak się wyjdzie z tego obiektu i popatrzy w prawo, to widać Biały Dom. To dlatego, że historia Europy i Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia przyciąga właściwie uwagę całego świata. My się koncentrujemy na historii Europy i na pamięci europejskiej, ale jeśli mówimy o takich zagadnieniach jak totalitaryzmy, to są przecież zagadnienia globalne. Totalitaryzm nazistowski wywołał, można powiedzieć, II wojnę światową i dotarł z tą swoją niszczycielską potęgą w wiele zakątków ziemi. Dyktatury, totalitaryzmy komunistyczne, no do dzisiaj przecież panują w wielu państwach i to bardzo poważnych i potężnych. Chiny, Korea Północna, to jest totalitaryzm, który ciągle niszczy życia ludzkie i myślę, że też z tego powodu my powinniśmy być obecni z naszym przekazem także za oceanem.
Czy wszystkie te kraje, które uczestniczą w Platformie, wszystkie instytucje z tych krajów, które należą do Platformy, w podobny sposób mówią, a przede wszystkim w podobny sposób pamiętają czasy totalitarne? To jest podobny przekaz?
No myślę, że jest dużo różnic jednak, że te poszczególne społeczeństwa jednak mają własne pamięci, pamięci. Natomiast ta nasza wspólnota, bo myślę, że można mówić o tych ludziach i tych instytucjach, które tworzą platformę, jako o pewnej wspólnocie, ma jednak dużo punktów stycznych. Przede wszystkim dostrzegamy, że totalitaryzmów było przynajmniej dwa. W każdym razie więcej niż totalitaryzm nazistowski, bo przecież w zachodniej Europie bardzo często jest taka redukcja do tego zjawiska, które było poważne, doprowadziło do wyjątkowych zbrodni w historii ludzkości, ale że także jest ten totalitaryzm komunistyczny, był fenomenem w naszej części Europy, ale nie tylko, przecież na całym świecie, że widzimy, jak bardzo potrzebna jest sprawiedliwość dla ofiar. I można powiedzieć, że ta sprawiedliwość ma dwa wymiary. Z jednej strony taka sprawiedliwość sądowa, prawna. W przypadku totalitaryzmu nazistowskiego w jakimś i nawet dość poważnym zakresie to nastąpiło. Były procesy norymberskie, były później procesy, można powiedzieć, znanych czy ujawnianych zbrodniarzy nazistowskich. Natomiast w przypadku totalitaryzmu, dyktatury komunistycznej po upadku w naszej części Europy właściwie te rozliczenia były podejmowane, liczne próby, ale one, powiedzmy, nie zafunkcjonowały. Ale jest też ten wymiar symboliczny, sprawiedliwości symbolicznej, czy przywracania pewnego rodzaju godności, a zatem także miejsca w pamięci ofiarom systemów totalitarnych. No i na tym się teraz bardzo mocno koncentrujemy, budując wspólnie właśnie wysiłkiem tych różnych naszych organizacji pomnik ofiar totalitaryzmu w Brukseli.
No to jest jeden z elementów budowania pamięci. Jak o tę pamięć zadbać w taki nowoczesny, efektywny sposób, tak aby ta historia, która dla młodego pokolenia jest już taką historią nieswoją, żeby ona była pamiętana właśnie?
No to jest właśnie wielkie wyzwanie. Można powiedzieć, że nawet teraz wewnątrz Platformy, wiadomo, są różne organizacje, więc mamy także wewnętrzne dyskusje i jest też taka, myślę, oś tej dyskusji, że być może już na tym etapie trzeba nieco domknąć sobie tak też w naszych głowach ten etap rozliczeń sądowych, które no niestety nie nastąpiły, ale już też i sprawcy właściwie ich nie ma już. Oni odchodzą, umierają, ale ta bitwa o pamięć, czy to wyzwanie dotyczące jakby pamięci historycznej, pamięci o ofiarach, tej sprawiedliwości symbolicznej, to będzie wracać w każdym pokoleniu. I to jest takie zadanie, które będzie ciągle przed nami. Jak o to zadbać? No to jest wielkie wyzwanie, bo dzisiejszy świat się komunikuje bardzo inaczej niż jeszcze nawet 10-20 lat temu. Młodzież, która przychodzi do naszych muzeów, do naszych instytucji, często jest już pozbawiona takiego kontekstu nawet życia codziennego, prawda? My musimy nawet często od tej strony mówić. Dzisiaj wymienialiśmy uwagi na temat pojęcia wykręcić numer w telefonie, tak? Gdy telefon był tarczowy, każdy wie, co to znaczy wykręcić numer, ale gdy mamy ekran dotykowy, to już to pojęcie traci sens. Jeśli takie bardzo proste rzeczy, jakby kontekstowe, są trudne do wytłumaczenia, to co dopiero, gdy zaczniemy mówić o podsłuchach, o donoszeniu, o tym, że żywność była reglamentowana, że wolności były ograniczane. Ale z drugiej strony można chyba tłumaczyć bardzo sytuację życia w realiach dyktatury komunistycznej czy nazistowskiej poprzez jakby uświadomienie pewnego braku. Wyobraź sobie, że nie możesz powiedzieć tego, czego chcesz. Wyobraź sobie, że jeśli powiesz coś koledze, to może cię spotkać za to bardzo dotkliwa kara, prawda? Więzienie albo wyrzucenie na przykład ze szkoły czy z pracy. Wyobraź sobie, że gdy idziesz do dyskontu spożywczego albo do jakiegoś hipermarketu, to na tych półkach nic kompletnie nie ma. Wyobraź sobie, że jeśli chcesz kupić kawałek kiełbasy, to musisz mieć specjalną kartkę, prawda, która mówi ci, że możesz jej kupić tylko określoną ilość. Więc myślę, że przez tego typu jakby właśnie zanurzenie w życiu codziennym i wyobrażenie sobie pewnych braków, że w ten sposób to można robić. Myślę też, że jest bardzo duża teraz różnica pomiędzy różnymi krajami też mimo wszystko, ale to, co nas łączy, to to, że właśnie wchodzimy w nowy etap jakby technologii komunikowania i że to już zaczyna być historia bez świadków. Także jeszcze przez ostatnie dekady mogliśmy korzystać, można powiedzieć, z tego bogactwa świadków historii. Ludzi, którzy opowiadają, jak to było, i te opowieści są poruszające i rzeczywiście one też trafiają do młodych ludzi. Tak? To jest, można powiedzieć, no, doświadczenie chyba naszej codziennej pracy. Natomiast tych, którzy widzieli, byli i widzieli, ich już też zaczyna brakować. Teraz wchodzimy jakby w taki okres, kiedy musimy umieć opowiedzieć tę historię bez świadków. Mamy zarejestrowanych dużo wspomnień, ale to już nie jest to samo.
Bardzo ważny temat pan poruszył, świadków. Rzeczywiście każde pokolenie przeżywa to, że świadkowie odchodzą i pokolenia zostają bez świadków. Czy my dobrze i w pełni wykorzystaliśmy ten czas, kiedy świadkowie jeszcze byli, no jeszcze są z nami, już nawet świadkowie Powstania Warszawskiego poodchodzili, choć pojedynczy jeszcze są. Czy myśmy dobrze wykorzystali ten czas? Czy jeszcze mamy coś do zrobienia w tych, można powiedzieć, ostatnich chwilach i na poziomie państwa, i instytucji, i rodziny?
No to jest zawsze taki wielki wyrzut sumienia. Jest pytanie, czy myśmy wszystko zrobili. Wydaje mi się, że tu w Polsce zrobiliśmy dużo, ale na pewno nie wszystko i na pewno można było więcej. Muzeum Powstania Warszawskiego zabezpieczyło jednak bardzo dużo historii powstańców, których właściwie no, już też można powiedzieć nie ma. Wiele instytucji w Polsce zabezpieczało świadków historii, w sensie ich rozmowy z nimi, ich wspomnienia w postaci archiwów historii mówionej. Mamy to we Wrocławiu, mamy tutaj pewnie w Katowicach. Pewnym problemem jest, myślę, to, że przez wiele lat nie było dobrej też takiej jednolitej, o może tak bym powiedział, metodologii od strony badawczej. Teraz już też od strony badawczej są podane metodologie, jeszcze dużo możemy zrobić. Ja wierzę w to, co się udało zabezpieczyć, to już będzie pewien zasób, który będzie służył kolejnym pokoleniom. Myślę, że jeszcze jest sporo do zrobienia i tutaj myślę przede wszystkim o pokoleniu świadków lat 80., właśnie okresu Solidarności, stanu wojennego. To jest też już taki czas, kiedy trzeba się spieszyć. Jeśli ktoś w momencie strajków w roku 80. miał 20 lat, to ma ich już teraz 64. Jest jak najbardziej świadkiem historii, z którym można porozmawiać. Jeśli miał 30 lat, ma już 74 lata. Za 10 lat będzie miał 84 lata. To już ten czas, kiedy jeszcze możemy uchwycić portret całego pokolenia Solidarności w miarę kompletnego, to jest jeszcze ten czas, moim zdaniem kolejnych 10 lat, kiedy możemy naprawdę mnóstwo tych relacji zarejestrować. To, co się uda zrobić w ciągu tych 10 lat, to już zostanie z nami. To, czego się nie uda, to niestety już będzie pewnego rodzaju stracona szansa.
Szczęśliwie są instytucje też, chociażby jak Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, chociaż my zajmujemy się z racji miejsca, no przede wszystkim Śląsko-Dąbrowską Solidarnością, które prowadzą notacje historyczne i rzeczywiście zbierają materiały, opowieści świadków historii. To jest jeden z ważnych elementów pracy wokół pamięci i sumienia, ale drugi to ten, który też przewija się już w naszej rozmowie, czyli popularyzacja tej wiedzy. Wspomniał Pan, że troską Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia jest chociażby budowa pomnika ofiar totalitaryzmu w Brukseli. Czy budowanie pomników dzisiaj ma sens, czy dla młodych pokoleń to jest odpowiednie narzędzie?
Uważam, że ma sens i może spróbuję zwizualizować słowem to, co budujemy w Brukseli, bo mówiąc pomnik, to nie do końca jakby to słowo odzwierciedla to, co chcemy zrobić. To raczej miejsce pamięci, właśnie szukanie pewnego nowego języka, który będzie pewnego rodzaju bramą, zachętą, czymś, co zaintryguje przechodnia do tego, żeby właśnie wejść jakby głębiej w wiedzę. Wyobraźmy sobie, że w ciągu XX wieku było setki, tysiące miejsc takich jak obozy, łagry, obozy koncentracyjne, więzienia, w których ginęli ludzie. Może niewielki procent, ale jakaś część z nich miała okazję napisania ostatniego listu do swoich bliskich. Pisano takie listy z Syberii, pisano takie listy z obozów koncentracyjnych, pisano takie listy z różnych więzień i katowni, czasem bez świadomości, że to jest ostatni list, czasem ze świadomością. Tych listów w skali Europy jest mnóstwo. Tak całkiem próbne ich zebranie wykazało, że 40 tysięcy jest tak po prostu. Natomiast myślę, że to jest znacznie większa liczba. Z nich wybierzemy 800, około 800, które będą reprezentowały różne narody, różne doświadczenia, różne totalitaryzmy, różne też okresy i różne sytuacje. I one zostaną wydrukowane w betonie, powiększone do takich rozmiarów, żeby były czytelne z pozycji stojącej i można powiedzieć symbolicznie rozrzucone po placu. Znaczy jeden z głównych placów w Brukseli zostanie przebudowany w ten sposób, że one znajdą się jakby pod nogami mieszkańców, pod nogami tych przechodniów, pod nogami ludzi, którzy tam będą przychodzić, żeby zjeść, żeby pójść na targ, bo to prawdopodobnie będzie takie miejsce, żeby wziąć udział w jakiejś imprezie kulturalnej. Można powiedzieć, że życie toczy się na tym. Ale jeśli ktoś popatrzy pod nogi, to być może będzie mógł natrafić na swój język i przeczytać. Jeśli to nie będzie jego język, albo gdy pismo będzie nieczytelne, za pomocą kodu QR albo jakiejś podobnej technologii, będzie mógł zyskać momentalny akces w swoim telefonie do czegoś, co nazywamy dzisiaj tak technicznie Paneuropejskie Centrum Dokumentacyjne, że będzie powiedzmy takim miejscem w sieci, które nas skieruje do bardzo różnych narzędzi edukacyjnych, do historii tych konkretnych osób, do translacji na wszystkie możliwe języki. Więc to jest tego typu pomysł. Czy pomniki warto budować? Uważam, że tak, bo to są trwałe znaki wspólnej pamięci w przestrzeni, które zostają na lata i które moim zdaniem kształtują wspólną świadomość. Nawet powierzchownie, ale jeśli ja to mijam, jeśli przyjeżdżam do jakiegoś ważnego miejsca, stolica Unii Europejskiej można powiedzieć, jeśli tak można się wyrazić, i przechodzę obok czegoś takiego, to zostawia we mnie jakiś ślad. Nawet jeśli nie na takiej warstwie świadomej, tak, to jednak kształtuje. Z tego samego powodu uważam, że należy rozbierać pomniki, których jeszcze jest wiele w Europie, które są z kolei pewnego rodzaju utrwaleniem ideologii totalitarnej. Ostatnio mamy jako Platforma, szczególnie nasi bułgarscy członkowie, sukces w Sofii, gdzie właśnie w ostatnich miesiącach rozebrano wielki, olbrzymi pomnik żołnierzy sowieckich, którzy tam stał w centrum Sofii, przy wielkich protestach ambasady Federacji Rosyjskiej, przy nacisku części jednak opinii publicznej, przy wyroku sądu, który wstrzymał te prace rozbiórkowe, ale już było rozebrane. Więc można powiedzieć, że i wznoszenie nowych miejsc pamięci i likwidacja tych, które no nie powinny dłużej być w naszej przestrzeni publicznej, to zawsze wywołuje duże emocje, a to świadczy o ich wadze.
Pomniki stawia się zwykle albo bohaterom, albo ofiarom. I tu chciałem zapytać właśnie o te akcenty, które powinniśmy, albo które pan widzi, że już istnieją w przekazie, opowiadaniu o historii w Europie, w różnych krajach, ale także w Polsce. W jednym z dokumentów dotyczących wytycznych dla edukacji w Polsce historycznej była mowa o tym ostatnio, że żeby nie stawiać na nadmierną martyrologię. Zawsze to trochę tak było w sercu polskim, martyrologia, ofiary, inni mówili, nie, mówmy o tym, co nam się udało. Które akcenty powinniśmy zmienić, a może nie powinniśmy zmieniać? Ofiary, przyczyny tego, co się wydarzyło w czasach totalitarnych, bohaterowie, czy jakaś przestroga na przyszłość? Czy my te akcenty dobrze rozkładamy, jakby pan to widział?
Ja myślę, że trzeba mówić i o jednym, i o drugim, zwłaszcza my tutaj w Polsce mamy wiele do powiedzenia w każdym z tych nurtów. To są trochę inne opowieści, ale one się bardzo mocno splatają. Zresztą od strony teoretycznej też taką genialną analizę tych właśnie różnych sposobów budowania narracji historycznych przeprowadził Michał Łuczewski w swojej książce Kapitał Moralny. Ja myślę, że w Polsce jesteśmy w tej sytuacji, że my możemy operować oboma tymi opowieściami i powinniśmy to robić. Nam się bardzo dużo udało, ale też pamięć ofiarom się należy. No my w Platformie bardziej może się koncentrujemy na tym aspekcie ofiar, ale przecież polska solidarność, coś co kompletnie zmieniło świat. Przecież pokojowa rewolucja Solidarności, ale też w innych obszarach całkiem, na przykład pojednanie polsko-niemieckie po II wojnie światowej, to przecież to był cud. To się tu rodziło, niedaleko stąd. Fizycznie autor orędzia biskupów Polski do biskupów niemieckich urodził się w dzisiejszej dzielnicy Wodzisławia Śląskiego, czyli biskup, późniejszy kardynał Kominek. To był cud. Dzięki pojednaniu polsko-niemieckiemu, które wyszło z Polski, ja bym bronił tej tezy, miało swój rezonans także po zachodniej stronie granicy, to był jeden z tych czynników, który doprowadził do upadku muru berlińskiego i zwalenia tej żelaznej kurtyny, gdy zaistniały ku temu takie geopolityczne okoliczności. My mamy bardzo wiele takich elementów historycznych w Polsce, którymi możemy się pochwalić. Mamy bohaterów oporu. Bohaterowie czasem później byli ofiarami, nie czasem, tylko dość często, ale to jest, wydaje mi się, że jeśli chodzi o Polskę, to jest piękna opowieść, wzruszająca i ofiarom należy się pamięć, a bohaterom należy się szacunek i duma z tego, co dokonali.
Jest pan jednym z twórców państwowego programu Patriotyzm Jutra. W jaki sposób i w jakim stopniu instytucje państwowe mogą i powinny z jednej strony wpływać na przekaz historyczny muzeów, fundacji, stowarzyszeń, a z drugiej strony wspierać te instytucje?
Ja myślę, że przede wszystkim powinno się budować trwałe instytucje. Tutaj przywołany program Patriotyzm Jutra, mimo różnych zakrętów, mam taką wielką satysfakcję z tego, że on istnieje do dzisiaj. Był zainicjowany w 2006 roku. Już prawie 20 lat i zmieniały się rządy i różne pomysły, ale jakby on trwa i to jest świetne. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest bardzo ważne, to budować instytucje takie, które działają stale, rokrocznie, kolejne lekcje muzealne, kolejne. W końcu całe pokolenia przez te instytucje przechodzą i o to powinniśmy dbać. Myślę, że rolą państwa jest właśnie wspierać takie instytucje. A instytucje powinny działać niezależnie i powinny posługiwać się gronem ekspertów, którzy kształtują to, co się przekazuje w tych instytucjach, nie w sposób taki jakiś propagandowy czy na użytek jakby bieżący, tylko po prostu zgodnie z prawdą historyczną. Każda historia jest tak bogata w fakty i wydarzenia, że zawsze trzeba siłą rzeczy z niej wybierać no tylko jakąś ograniczoną część elementów, które można pokazać i w tym wyborze powinni uczestniczyć eksperci, powinno to być robione uczciwie. Jestem przekonany, że akurat w przypadku polskiej historii po prostu, jeśli to się zrobi uczciwie, to jest piękna, pozytywna historia. Nawet jeśli tam włożymy pewne elementy, które są jakieś takie niekorzystne, stawiają nas też trochę w złym świetle, to mimo wszystko jakby ta historia pokazana uczciwie w proporcjach, to jest piękna historia właśnie zmagania się z czymś narzuconym i ostatecznego zwycięstwa.
Właściwie sam mechanizm dofinansowywania z takiego czy innego programu różnych inicjatyw historycznych To jest element polityki historycznej. I kiedy pan patrzy na Polskę, ale też na inne kraje europejskie, jako prezydent Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia, to w polityce historycznej więcej jest polityki czy historii dzisiaj?
A to różnie bywa, przy czym ja zawsze broniłem tezy, że polityka historyczna jest zawsze prowadzona. Jeśli nawet się jej nie prowadzi, albo się mówi, że się jej nie prowadzi, to de facto jest jakaś opcja tej polityki historycznej. Polityka pamięci, tak się też czasem mówi, jest prowadzona czasem świadomie, czasem nieświadomie, ale zawsze jest. Dlatego, że zawsze państwo, czy też nawet samorząd, musi decydować, czy budujemy takie muzeum, czy inne, czy w ogóle. To są wszystko opcje w ramach tej polityki. Czy na przykład dajemy możliwość rozwoju różnych narracji, prawda, wspierając finansowo różne organizacje, które mają trochę inny stosunek do danych wydarzeń historycznych, czy na przykład tylko idziemy w jednym kierunku. Więc taki rodzaj polityki jest zawsze prowadzony i teraz jakby chodzi o to, żeby prowadzić ją uczciwie. To znaczy, żeby właśnie było trochę więcej tej historii niż polityki. Ta polityka powinna się ograniczać, czyli ja bym był za taką opcją polityki historycznej, która po pierwsze dopuszcza różne głosy. W polskiej tradycji wolnościowej jest to, że my mamy jakby bardzo różne też tradycje i myśli polityczne i tradycje historyczne. Powinien być taki pluralizm, o tak bym to nazwał. A po drugie, że nie wolno wspierać rzeczy, które są kłamliwe, propagandowe, takie po prostu robione nierzetelnie od strony historycznej. Mistrzem fałszywej polityki historycznej jest Rosja, prawda? Czyli po prostu tam te pieniądze i te środki, wypowiedzi czynników państwowych idą na po prostu kłamstwo historyczne, które ma zamaskować jakby pewnego rodzaju dzisiejsze decyzje polityczne. Tego rodzaju kłamstwa prowadzą też do wojen. Nieprzypadkowo moim zdaniem Władimir Putin jako jedną z takich decyzji tuż poprzedzających wybuch wojny czy atak na Ukrainę to była likwidacja Stowarzyszenia Memoriał, czyli tej organizacji rosyjskiej, która dbała o pamięć o zbrodniach sowieckiego komunizmu. Więc ta historia czy kłamstwo historyczne może być wykorzystywane w złej wierze i wtedy jest więcej tej polityki, jest to zła polityka, a dobra polityka historyczna to jest taka, która bazuje na prawdzie, zapewnia pluralizm i jest w niej właśnie więcej historii niż polityki.
To ta polityka wewnętrzna, chociaż ona przekłada się na politykę zewnętrzną. Jak właśnie wygląda ta polska polityka historyczna, czyli ten przekaz, ta opowieść, którą my wysyłamy o naszej historii, o naszej roli, o roli naszego kraju i naszego narodu w świat?
Ja myślę, że wokół tego jest dość dużo takich dyskusji też bieżących politycznych i pewien problem polega na tym, że to pojęcie polityka historyczna przylgnęło jakby do prawicy i teraz często krytyka polityki historycznej to jest de facto krytyka jej pewnej opcji, która jest prowadzona po prawej stronie sceny politycznej. Myślę, że dużo jest w tym też takiej medialnej otoczki, takiego sporu, można powiedzieć trochę tego teatrum politycznego. De facto jak popatrzymy na politykę poszczególnych rządów od 2005 roku, to zasadniczo wydaje mi się, że ten kierunek jest spójny i my się spieramy w pewnych szczegółach i czy pieniądze są należycie wydawane i czy to jest jakoś tam robione lepiej czy gorzej, ale raczej całe spektrum opinii publicznej, zdecydowana większość jest przekonana o wartości historycznej Solidarności, tak, to do współczesnej już jest spór, tak, ale historycznej Solidarności. No oczywiście są spory o Lecha Wałęsę i jego rolę, ale generalnie jakby na bazie Solidarności można bardzo mocno budować taką spójną, akceptowalną dla wszystkich opowieść o Polsce, bardzo pozytywną i takich elementów jest naprawdę bardzo dużo, więc ja jestem dobrej myśli, instytucje są, istnieją, wiadomo, no, są takie, które na chwilę się pojawiają, potem znikają, ale jest bardzo wiele instytucji w Polsce, które po prostu są wspierane przez wszystkie poszczególne rządy. Jest Instytut Pamięci Narodowej, który jakby no też dyskutuje się o tym, czy jego poszczególne działania są lepsze, gorsze, podejmowane słusznie czy niesłusznie, ale sam fakt istnienia tej instytucji jest kwestionowany raczej przez pewien margines opinii. Więc ja z tego wszystkiego wyciągam taki dość optymistyczny wniosek, że nas było stać na to, żeby te instytucje zbudować, stać nie tylko w sensie finansowym, ale takim po prostu społecznym, z takim przekonaniem, że warto. I takie instytucje jak właśnie choćby Muzeum Powstania Warszawskiego, one będą istniały i będą działały przez długie lata i myślę, że możemy się z tego cieszyć.
A umie sobie pan wyobrazić, jak będzie się o tych czasach mówiło w szkole za 100 lat?
O tych, w których dzisiaj żyjemy.
No o tych czasach, o których my opowiadamy w tych instytucjach, czyli o socjalizmie, o PRL-u, to się wszystko zredukuje do jednego, dwóch zdań być może.
Czasem się nad tym zastanawiam i trochę to moją wyobraźnię jednak przerasta. Być może tak, wydaje mi się, że to bardzo ważne, co się wydarzy w ciągu tych 100 lat. Bo to, o czym najmocniej opowiadamy, co najmocniej pamiętamy, to jest z jednej strony historia najbliższa, ta, która dotknęła na przykład naszych rodziców, nas samych, naszych rodziców, dziadków, ale też z drugiej strony to jest ta historia, która jakoś traumatyzowała, czy była takim mocnym wydarzeniem, a po której już takich mocnych nie było. Ja bym sobie życzył tego bardzo, żebyśmy za te 100 lat nie mieli takich mocnych wydarzeń, jakich doświadczyła Polska w XX wieku. Patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, niestety ta obawa rośnie, że możemy mieć innego rodzaju bohaterstwo i martyrologię jeszcze przed sobą. Bardzo bym tego nie chciał. I też tak głęboko wierzę, jakoś to jest w żaden sposób ani naukowo, ani empirycznie niepodbudowane, tylko to jest kwestia być może wiary, że to, co robimy w tych naszych instytucjach, że ta codzienna taka praca, że to ma sens także z tego punktu widzenia, że my nie bronimy się przed wojną, że utrzymujemy dzięki temu taką mobilizację w społeczeństwach Europy, taką postawę właśnie gotowości do sprzeciwu się wobec zła, nie, bo to jest jakby taka podstawowa sprawa. Żeby nie było wojny, trzeba mieć dużo wojska, ale trzeba mieć też taką postawę w sobie, że my po prostu się nie godzimy, nie zamykamy oczu na zło i jakoś głęboko wierzę w to, że ta nasza codzienna praca się do tego przyczynia.
Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od wyjaśnienia tego, czym jest Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia, to na platformie zakończmy także. 70 członków, 70 instytucji i organizacji z 20 krajów Europy i Ameryki Północnej. Platforma będzie się rozszerzała?
Tak, rozszerzamy się i właściwie z każdym rokiem, bo co roku mamy taki swój zjazd generalny, przyjmujemy kolejnych członków. Nie rozszerzamy się, i to jest programowe, nie rozszerzamy się tak skokowo, prawda? To nie jest tak, że chcielibyśmy nagle, żeby nas tutaj były setki, prawda? Po prostu przyjmujemy, myślę, że rocznie jednego, dwóch, trzy kolejne organizacje członkowskie, które po prostu się zgłoszą, które tego aktywnie chcą. Bardzo mocno stawiamy na jakość, na relacje także międzyludzkie, które jakby się zawiązują z tej okazji pomiędzy kierownictwami, ale także zespołami tych instytucji i chcemy się rozwijać, ale w taki spokojny sposób, bardzo mocno dbając o jakość. Już dzisiaj reprezentujemy 70 instytucji, z których no, niektóre są po prostu bardzo poważne w Europie. To nam daje duży mandat i jesteśmy w stanie, powiedzmy, zabierać głos w różnych dyskusjach, które się toczą w Parlamencie Europejskim. Nasze, powiedzmy to, ekspertyzy czy sugestie dostarczane europosłom są czasem brane pod uwagę. Mamy wsparcie też no, choćby w 2022 roku ponad 70 europosłów z różnych partii i z różnych krajów podpisało apel o budowę tego pomnika, który inicjujemy w Brukseli, więc myślę, że organizacja ma swój status, jest to mocny mandat i chcemy go jeszcze wzmacniać, ale też nie zależy nam na tym, żeby były martwe dusze. Chcemy mieć realnych członków, organizacje, które angażują się, które później będą też uczestniczyć w naszych pracach. No i myślę, że tak to się właśnie dzieje.
Przywitał się Pan z nami słowami szczęść Boże, jak przystało na kopalnię. No to na pożegnanie jeszcze pozwolę sobie tylko zapytać właśnie o te wrażenia, no nie tyle z kopalni, co z tego, co my tutaj robimy. Oglądał Pan wystawę w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności przed 10 laty, kiedy jeszcze była dużo, dużo mniejsza i dzisiaj znów po latach Pana wrażenia i także to, jak Pan widzi naszą instytucję na tle wszystkich innych, czy ona tą historią i tym, jak to robi, jakoś się wyróżnia, czy jesteśmy w pewnym klimacie wspólnym?
Rzeczywiście w ciągu tych 10 lat to niesamowity skok rozwojowy. Myślę, że ta nowa wystawa stała jest bardzo dobrze zrobiona. Opowieść, która się z niej wyłania, jest prosta i zrozumiała i to jest, można powiedzieć, wielka zaleta. Jest dobrze opowiedziana. Bardzo poruszająca. Mnie poruszają te historie osobiste, tak? I gdy widzę 19-letniego chłopaka, jego historię, który zginął, czy tego, który tu przyjechał z Koszalina i też zginął, gdy czytam historię pielęgniarki, prawda, która tutaj pomagała opatrzyć tych rannych, to mnie to bardzo porusza, ale myślę, że każdy może tu znaleźć coś dla siebie. I myślę, że to jest bardzo dobrze zrobiona wystawa, tak na tle Polski sądzę, że też jedna z lepszych. Bardzo się cieszę, że w Polsce jest no, już spora sieć instytucji, które się zajmują tematyką Solidarności i powiedzmy okresu stanu wojennego lat 80. jako takim bardzo ważnym temacie. To jest Europejskie Centrum Solidarności, oczywiście IDS Gdański, to jest Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Są też różne inne rozproszone, mniej lub bardziej inicjatywy. No i myślę, że to, co tutaj się dzieje w Katowicach, w kopalni Wujek, jest jedna z takich ważniejszych polskich historii, przecież także obecna w mediach przez wiele lat, warta do opowiedzenia także światu.
Doktor Marek Mutor, prezydent Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia, był dzisiaj naszym i Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się.
Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. O historii i nie tylko.